Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę. Wracamy z kolejnym odcinkiem Prawdziwych Zbrodni. Może powinnyśmy się wytłumaczyć, dlaczego ostatnio odcinka nie było.
Tak, tak. To znaczy w najbliższym czasie możecie się spodziewać, że nasze odcinki Prawdziwych Zbrodni będą wychodzić co 2 tygodnie. Ile to będzie trwało, jeszcze nie wiemy.
Łączymy to z okresem wakacyjnym i z tym, że chcemy regularnie wrzucać odcinki naszego drugiego podcastu Karoliny kontra Życie. No i jak się okazuje, niestety nie możemy robić wszystkiego naraz.
Szok. Szok. Szok i niedowierzanie. Taki eksperyment, potrzebowałyśmy trochę odmiany i stwierdziłyśmy, że to dobry pomysł. Mamy nadzieję, że nas rozumiecie, oczywiście.
I jakby Wam zabrakło nas w środę, na przykład przyszłą, no to zawsze możecie włączyć odcinek Karoliny kontra Życie.
Tak, akurat w tym tygodniu wyszedł odcinek o prokrastynacji i perfekcjonizmie.
Ja go właśnie montowałam chyba wczoraj i nie, jeszcze Ci tego nie mówiłam, ale śmiać mi się strasznie chciało, bo naprawdę brzmimy jak takie Karoliny coacherki, wiesz? I tak mój chłopak coś tam, bo bez słuchawek to montowałam i on coś tam podsłuchiwał i tak mówi, ojej, ale wy jesteście coache. Ja, no cóż.
To jestem trochę zażenowana teraz. Już się boję tego słuchać, bo jeszcze nie słuchałam tej wersji po zmontowaniu. Ale przyznam szczerze, że zawsze jak nagrywamy te odcinki Karolin, to czuję się taka odkryta bardzo, wiesz, o co mi chodzi? Że jednak trudno jest czasami tak gadać o sobie, czy o pewnych rzeczach na swoim przykładzie.
No, więc zdecydowanie możecie się spodziewać różnych smaczków z naszego życia tam.
Poza tym mamy też dobrą wiadomość dla tych, którzy tęsknili za klubem książki, a wiemy, że było kilka takich osób. Postanowiłyśmy z klubem książki wrócić, ale nie tutaj, tylko właśnie w podcaście Karoliny kontra Życie i w ostatni odcinek miesiąca to będzie zawsze rozmowa o książce. W tym miesiącu czytamy książkę Utonęła. Oczywiście podlinkujemy wszystko tutaj w opisie również i zapraszamy Was na ten odcinek w ostatni poniedziałek czerwca.
Tak. Dobra, to koniec tych reklam. No to jak już sprawy organizacyjne mamy za sobą, to powiedz, Karolina, co ciekawego w ostatnim czasie robiłaś?
Właśnie ciekawego to jest takie słowo. Nie wiem, czy robiłam jakieś ciekawe rzeczy. No co, trochę kupiłam kwiatków na balkon, a w zasadzie traw, tak jak zapowiadałam. Posadziłam nawet jakieś tam nasionka. Powiem szczerze, nie wyszło to tak, jak miało wyjść, bo posadziłam jakieś tam zioła w doniczkach. Oczywiście wiem, że lepiej byłoby to sadzić w mniejszych pojemniczkach, najpierw bla, 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 nieważne. W każdym razie stwierdziłam, że posadzę do doniczki, zobaczę, co z tego wyjdzie. No, ale jakoś musiały się te nasionka poprzesuwać przy podlewaniu czy coś i po prostu teraz to tak nierówno rośnie, ale rośnie, więc i tak jestem szczęśliwa i zadowolona. Zobaczymy, co z tego będzie. Czekam na pierwsze żniwa. Więc tym się zajmowałam. Co? Dużo czasu spędzałam na dworze. Przed telewizorem mniej, mam wrażenie. Jak to w takim okresie? Staram się kontynuować moją fitnessową przygodę, czy też siłownianą przygodę. A ty? Czym się zajmowałaś? Chyba planowaniem wyjazdu?
No tak, wyjazd już za pasem. Skończyłam oglądać serial Pacinko na Apple TV+. Bardzo mi się podobał. Właśnie się zastanawiam, czy powinnam przeczytać książkę, więc w sumie to jest pytanie do osób, które oglądały serial i czytały książkę. Czy dowiem się jeszcze czegoś ciekawego, bo wydaje mi się, że serial Pacinko będzie jeszcze kontynuowany, a właściwie to jest pewne, że będzie drugi sezon, więc jestem ciekawa, czy oni w tym pierwszym sezonie zawarli tylko część książki. No, na pewno mogłabym to łatwo wygooglować, ale możecie mi powiedzieć. Bo w sumie mam ochotę więcej się o tych bohaterach dowiedzieć. No i ogólnie muszę powiedzieć, że mam nową obsesję. Ale myślę, że to jest taka dość pozytywna obsesja, bo mam obsesję na punkcie Japonii.
Wszyscy na moim Instagramie są teraz w Japonii, powiem szczerze.
No, może przez to, ale
może nie wszyscy, przesadzam, no.
Ja mam wrażenie, że wszyscy na moim Instagramie są w Nowym Jorku, dlatego troszeczkę już mi ta Znaczy, to jest ogólnie zabawne tak powiedzieć, no ale dobra, chciałam powiedzieć, trochę już mi się ta Ameryka znudziła. Teraz się przerzuciłam na inny kontynent, więc tak, obsesyjnie teraz oglądam na przykład vlogi na YouTubie osób, które właśnie są w Japonii, albo sobie coś tam czytam, albo właśnie szukam programów na Netflixie z Japonią w tytule. Zresztą są bardzo dziwne, naprawdę, bo na przykład trafiłam na taki program na Netflixie, który się nazywa Midnight Dinner Tokyo Stories. I ja myślałam, że to będzie jakiś taki dokument, a to jest chyba taki paradokument bardziej. I no nie wiem, tam ludzie przychodzą do takiej małej knajpki, gdzie kucharz tam im gotuje, co oni sobie chcą. I no jest to bardzo dziwne, w sensie nie wiem, czy to jest kwestia ich poczucia humoru. To jest taki jakby trochę kabaret, nie wiem, jakiś japoński kabaret paradokumentalny na Netflixie. Bardzo dziwny miks. W każdym razie kiedyś wieczorem to oglądałam. Może jeszcze sobie jakichś podcastów o Japonii poszukam. Także to jest teraz moja obsesja, więc przyjmuję wszystkie polecenia. Bo mam wrażenie, że jestem zdecydowanie spóźniona, bo jakby jest tysiące, miliony osób, które już tą fascynację Japonią mają za sobą albo są ekspertami w tej dziedzinie. Więc no czekam. Tylko przyznam, że nie mam ochoty na takie polecenia typu jakieś animacje, nie? Znaczy animacje, Boże, anime, mangi itp. Ten taki bajkowy, fantastyczny świat mnie nie interesuje. Mnie interesują bardziej takie
prawdziwy reportaże. Świat się interesuje.
Takie reportażowe, no. Takich poleceń szukam.
Myślę, że to miła obsesja, tak jak powiedziałaś.
No i ten serial Pachinko był też dość edukacyjny, muszę powiedzieć. Mhm. Bo dużo się dowiedziałam właśnie o historii Japonii i Korei.
Googlałaś w międzyczasie?
Nie. Nie, ale dobrze to zrobili, bo jest tam właśnie dużo tłumaczeń takich dodatkowych tam. Mhm. Więc nawet można się trochę dowiedzieć.
No dobrze, fajnie. Ja ostatnio słuchałam trochę podcastów, przez to, że chodziłam więcej. Wyszło kilka nowych odcinków podcastu Michała Zaczyńskiego, o którym już kiedyś wspominałam, jak wytrzymać z ludźmi. Bardzo zabawny podcast, bardzo go lubię. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, polecam, naprawdę. On tak z taką ironią opowiada o różnych ludzkich zachowaniach i różnych historiach z życia. Tak jak już kiedyś wspominałam, to są krótkie odcinki, zazwyczaj tam po kilkanaście minut, z tego co pamiętam. Natomiast wrzuca tak po kilka na raz, jak zauważyłam, bo to już była druga tura właśnie. No i bardzo mi ten podcast przypadł do gustu. Pewnie też właśnie przez sposób, w jaki prowadzący mówi. Poza tym ostatnio też słuchałam trochę podcastu Undressed z Voga Polskiego. No, tak trochę skakałam po odcinkach. To nie są nowe odcinki. Ostatni jest bodajże ze stycznia tego roku, także stare. Ja pamiętam, że tam kiedyś przesłuchałam pierwsze dwa, potem dałam sobie spokój. No teraz tych odcinków jest już kilka. Był tam jakiś o filmach o modzie, przesłuchałam, całkiem miły. O minimalizmie z lat 90., który właśnie tam w zeszłym roku bodajże wyszedł ten odcinek a propos jego powrotu, tak. No jeżeli kogoś interesuje moda i tego typu sprawy, myślę, że to jest fajny podcast do posłuchania. Do sprzątania, do spaceru. To na pewno. Poza tym to oczywiście dla wszystkich już będzie old news, ale muszę powiedzieć, żeby był zapis, że w końcu skończyłam Sukcesję w zeszłym tygodniu. Pisałam do Karoliny, że po prostu chciało mi się płakać, a z drugiej strony byłam w szoku.
O Sukcesji też trochę rozmawiałyśmy w naszym podsumowaniu maja w podcaście Karoliny kontra życie.
No ja jeszcze byłam wtedy przed ostatnim odcinkiem.
No, to teraz już możesz powiedzieć naszym słuchaczom, jak było.
No to jest przewspaniały serial, ja nie mam nic innego do powiedzenia. Oczywiście ten ostatni odcinek, ja się bardzo go bałam. Bałam się, że wszystko mi popsują, zresztą chyba o tym mówiłam. I podchodziłam do niego tak troszeczkę jak do jeża. Ale wszystkie moje najskrytsze marzenia, myślę, zostały spełnione. Mm. Trochę się tego spodziewałam, trochę się nie spodziewałam, co się wydarzyło, więc naprawdę no dla mnie super. Mm. Nie mogę nic więcej powiedzieć. Aktorzy wspaniali, scenariusz wspaniały, no wszystko wspaniałe. Tylko czekać, aż trochę szczegółów pozapominam i oglądać wszystko od nowa, naprawdę. Mm. Więc jeżeli zastanawialiście się kiedyś, czy oglądać dziwny serial o bogatych ludziach, którzy walczą o władzę w rodzinnej firmie, zróbcie to teraz. Wyłączcie ten podcast i idźcie oglądać.
Mm-hmm. A propos Sukcesji, to właśnie ostatnio wyszły nowe jakby odcinki, czy nie wiem jak to nazwać, na kanałach internetowych tego portalu / magazynu Variety.
A wiem, mówisz o tym Actors on Actors, też tak. Oglądałam. Tak, tak.
No więc jakby mój Instagram jest pełen różnych klipów z tych rozmów i też na YouTubie mi się to wyświetla, więc w ostatnim czasie też sporo tych rozmów oglądałam, no i tam właśnie też jest Kieran Culkin, jest głowa rodziny, tylko chyba jeszcze z nim ta rozmowa nie wyszła, bo on rozmawia z aktorką Emily Blunt. Jeżeli
tego nie widziałam. Na pewno widziałam, że...
To chyba będzie w najbliższym czasie, bo widziałam, że oni robili tam zdjęcia.
Widziałam na pewno kawałek z Jeremy Strongiem, ale musiałam się przygotowywać do podcastu, więc zostawiłam sobie resztę na później.
A ja w ogóle też ostatnio oglądałam tych aktorek Grey's Anatomy. One tam dwie mają rozmowę. No, to też było całkiem zabawne. Ale ogólnie fajne są te rozmowy. Ja tak czasem w ciągu dnia, jak chcę sobie pochillować, to... Lubię właśnie na YouTubie się zagłębić w taką dziurę jakichś celebryckich, aktorskich wywiadów, a oni właśnie mają dobry taki quality content tam. Mhm.
Tak, tak. No i niektóre z tych rozmów są naprawdę bardzo ciekawe. Może tak tylko wspomnę, że Jeremy Strong rozmawia z Anne Hathaway, też... Zresztą w ogóle to, jak ona w ostatnich czasach wygląda w mediach, to ja jestem, wow, nie mogę po prostu się na nią napatrzeć.
No, fajna jest.
Tak.
Aha, bo przecież jeszcze była rozmowa tego aktora z The Bear z wspaniałą ikoną z Białego Lotosu.
Mhm. Boże, jak ona się nazywa?
Szkoda, że żadnych nazwisk w tym momencie
my
nie mogę sobie
straszne.
Przypomnieć.
My jesteśmy straszne. Tak, i oni rozmawiali o tym, że ona powiedziała, że ci geje chcą mnie zabić. No, nie? I tam jest to taki fragment, gdzie wszyscy udostępniali ten fragment, sobie mam wrażenie. Tak, tak. Ty też go udostępniłaś.
No, chyba tak. No, więc ta rozmowa ich też była fajna. W ogóle ten aktor z The Bear.
Co za uprzedmiotowianie.
On ma dobry outfit, ma tam fajnie wygląda. No, podoba się.
Widzicie, Karolina najbardziej zwraca na outfit uwagę.
No dobra, moving on, idziemy dalej. Więc jak jeszcze nie oglądaliście tych wywiadów Actors on Actors, to polecam. Myślę, że na YouTubie można sobie też napisy włączyć, jakbyście nie chcieli oglądać po angielsku. Aha, no i ostatnia rzecz, jaką ostatnio zrobiłam, to obejrzałam wszystkie odcinki drugiego sezonu serialu, który jest dostępny na Disney+. I nazywa się z pamiętnika alkoholiczki, czy coś takiego. Po angielsku to jest Single Drunk Female. I kiedyś chyba już mówiłam o tym serialu, jak obejrzałam pierwszy sezon. Teraz w tym roku wyszedł sezon drugi. Tam jest odcinków 10 i one trwają po około 20 minut, więc jakby to, że obejrzałam cały sezon w jeden wieczór, to nie jest nic złego, bo spędziłam 200 minut na tym. No to w sumie mogłabym film obejrzeć.
Nieźle się tłumaczysz.
No. Nie, no fakt, chyba poszłam spać wtedy o pierwszej, ale jakoś tak... To jest właśnie taki dobry serial na jeden wieczór, żeby tak sobie zamulić. Po prostu bardzo mi się podoba ta tematyka, bo tam są wszyscy ludzie z problemami jakimiś takimi bardzo głębokimi. Nie potrafią w ogóle, nie wiem, funkcjonować w świecie, tworzyć jakieś zdrowe relacje i tak dalej. No i przez to jest to taki odpowiedni balans zabawnego i... głębokiego.
Mhm. Rozumiem. A ja jeszcze w ostatnim czasie, chociaż to już też mówiłam w drugim podcaście, więc może się będę powtarzać, ale obejrzałam, jest taki dwuodcinkowy dokument na Disney+, Pretty Baby Brooke Shields, a po polsku Ślicznotka, historia Brooke Shields. Myślę, że Brooke Shields większość z nas kojarzy z wyglądu. Ona grała właśnie w filmie Pretty Baby jako dziecko, potem grała w Blue Lagoon. Nie wiem, czy ty pamiętasz film Blue Lagoon?
Tak,
no właśnie.
Ale nie pamiętam, że ona tam grała. Mi się wydawało, że to jest jakiś program o aktorce mody na sukces. To ja chyba to pomyliłam, tak?
Chyba tak. To jest Brooke Shields.
A to ona nie grała w modzie na sukces? Jakaś typiara w modzie na sukces wygląda identycznie jak ona dosłownie. Ja myślałam, że to jest serial o jakiejś aktorce mody na sukces. I tak myślę, okej, okay, no fajne masz zainteresowania, Karolina.
Okej. Okay. Znaczy nieważne, gdzie ona gra, jakby w sensie nie wiem, nie kojarzę z mody na sukces, szczerze mówiąc. Natomiast jej kariera faktycznie jest ciekawa, ponieważ ona urodziła się bodajże pod koniec lat 60, przepraszam. No i od dziecka występowała w różnych reklamach. Potem właśnie dostała rolę w filmie francuskiego reżysera Pretty Baby i jako dziecko grała córkę pracownicy seksualnej, one mieszkały w domu publicznym i to dziecko wchodzi w relację z dorosłym mężczyzną. W ogóle cały ten serial jest bardzo mocno... No, generalnie czułam się niekomfortowo cały czas. Mm-hmm. Bo tam jest właśnie kwestia seksualizacji dzieci, tego, że ona w pewnym sensie stała się taką ikoną stylu, piękna, no bo to jest niesamowicie piękna kobieta, była prześliczna jako dziecko, potem była piękną nastolatką. Ona zresztą brała też udział w takiej bardzo głośnej kampanii Calvina Kleina w latach 80. bodajże. I tam mając 16 lat, wiesz, pozowała do zdjęć w jeansach, no w takich pozach mogących sprawiać wrażenie wyzywających. I ona opowiada, jak to dla niej wyglądało, że to dla niej było takie wyzwanie aktorskie, prawda, i tak dalej, a ludzie odbierali to zupełnie inaczej. No, ciekawy, ciekawy mini serial. I też duże jest to jej relacje z mamą, która była alkoholiczką. I jej agentką jednocześnie.
Okej. To już teraz wiem, o czym mówisz. Chyba po prostu przez to imię mi się to skojarzyło z tą blondynką.
Brooke,
z,
tak.
Po prostu Brooke z Mody na sukces.
Okej, ale one w ogóle nie wyglądają podobnie, nie dlatego nie, bardzo, nie skapnęłam się na początku.
Nie wiem, o co mi chodziło, ale dobra, już sprawdziłam sobie jej zdjęcia i kojarzę tą panią. Tak, tak, tak. Ona nawet miała jakiś epizod w Przyjaciołach, widzę. No dobrze, to może sobie sprawdzę, skoro już wiem, tak. O co w tym chodzi.
No, także jeżeli szukacie dokumentu, to ten mogę Wam polecić. A, i w ogóle, wiesz, obejrzałam też jeden dokument, który Ty kiedyś polecałaś, to znaczy polecałaś, za dużo powiedziane, ale mówiłaś, że oglądałaś ten o rodzinie Hammerów.
No, na HBO.
Kolejny po prostu dokument, który sprawił, że chciałam się wymiotować przez całą no, jego długość.
Mocny to jest.
Ja nie wiem, czemu ja ostatnio oglądam takie rzeczy, no ale nieważne. Może taki miałam nastrój.
No dobrze, to chyba już możemy przechodzić do spraw kryminalnych. Tym razem ja zaczynam. W 2012 roku Dave Krupa pracował w warsztacie samochodowym w mieście Omaha w Nebrasce. I niedawno zakończył wieloletni związek z kobietą, która nazywała się Amy. Mieli razem dwójkę dzieci. No i Dave w końcu był singlem i chciał to wykorzystać. Więc założył konto na jakimś tam serwisie randkowym i postanowił zacząć randkować. Nie miał ochoty na poważny związek, mówił o tym wprost, kiedy rozmawiał z kobietami, no i umawiał się z wieloma kobietami. Między innymi z Liz Goliar, którą właśnie poznał online. Liz była samotną matką, między nimi zaiskrzyło, trochę się spotykali, no ale jak mówiłam, Dave otwarcie powiedział, że nie szuka żadnego poważnego związku, no i Liz taki układ odpowiadał. W październiku 2012 roku do warsztatu samochodowego, w którym pracował Dave, weszła kobieta, która nazywała się Carrie Farver. Carrie chciała naprawić swój samochód, Dave ją obsługiwał i jak potem wspomniał, czuł, że między nimi od razu zaiskrzyło, bo od razu mu się spodobała. Carrie była bardzo atrakcyjną kobietą, no ale Dave chciał być profesjonalny, więc jako, że ona była jego klientką, no to tak nie mógł od razu jej poderwać. Na jego szczęście kilka tygodni później natknął się na nią na portalu randkowym, więc od razu wysłał do niej wiadomość. I kiedy Carrie wróciła do warsztatu, żeby odebrać swój samochód, no to wtedy już jakby te pierwsze lody zostały przełamane, mogli wymienić się numerami i umówić na kolację. Pierwsza randka Dave'a i Carrie była naprawdę udana. Rozmawiali znowu o tym, że oboje nie szukają poważnej relacji, bo Carrie miała 37 lat, samotnie wychowywała nastoletniego syna. Poza tym była też bardzo zapracowana, bo pracowała jako programistka, no i też w tej karierze dobrze jej szło. Po kolacji postanowili pojechać do jego mieszkania. No i właśnie wtedy Carrie minęła się na korytarzu z Liz, która zjawiła się tam zupełnie niespodziewanie. Podobno Liz chciała zabrać od Dave'a swoje rzeczy. Hmm. I wtedy kobiety widziały się dosłownie przez kilka sekund, ale to spotkanie miało zmienić ich życie na zawsze. Carrie pracowała niedaleko mieszkania Dave'a, no i tak dobrze im się układało, że kiedy miała wyjątkowo napięty czas w pracy, to zatrzymała się u niego na kilka dni, żeby nie musieć dojeżdżać. Mhm. I to było w listopadzie 2012 roku. 13 listopada, po nocy spędzonej w mieszkaniu Dave'a, Carrie pożegnała się z nim, wyszła do pracy. No i w ciągu dnia pisała SMS-y do Dave'a z pytaniem, czy mogliby razem zamieszkać.
Mhm.
Czy ona mogłaby się do niego wprowadzić. No i to było dosyć dziwne, bo przecież rozmawiali o tym, że nie szukają żadnej poważnej relacji, że miło sobie spędzają czas, ale bez presji. No i to w ogóle nie było do Carrie podobne. W każdym razie Dave grzecznie odpisał jej, że no nie, zamieszkanie razem to nie jest dobry pomysł, ale zupełnie nie spodziewał się, jaka będzie reakcja Carrie. Bo jak ona usłyszała tą odmowę, to jej SMS-y stały się bardzo agresywne. Zaczęła do niego pisać, dobra, nie chcę cię już więcej widzieć, odejdź, spotykam się już z kimś innym, nienawidzę cię.
O.
Jakieś takie dziwne rzeczy do niego pisała i tych SMS-ów było bardzo dużo. Więc Dave na początku sobie pomyślał, że okej, no, widocznie już nie będziemy spotykać się z Carrie, no i tyle. Ale te wiadomości nie przestawały do niego przychodzić. Jakby jego telefon po prostu cały czas wibrował. Od 13 listopada również rodzina Carrie zaczęła otrzymywać od niej dziwne wiadomości. Na przykład jej matka, Nancy, dostała wiadomość, w której Carrie napisała jej, że właśnie przeprowadza się do Kansas, żeby tam rozpocząć życie na nowo i znaleźć sobie nową pracę.
Mhm.
Nancy zajmowała się wtedy 15-letnim synem Carrie, więc no to też było dziwne, że po prostu porzuciła swoje dziecko. Carrie napisała jej, że jeszcze się do niej odezwie w sprawie odebrania swojego syna,
mhm.
No ale jakby nie zrobiła tego. Nancy oczywiście myślała, że to jest bardzo dziwne, bardzo niepodobne do Carrie, no i czuła, że jest coś nie tak. Bo Carrie nie dość, że porzuciła swojego syna, to jeszcze już w kolejnych miesiącach nie stawiła się na kilku bardzo ważnych rodzinnych uroczystościach, to znaczy ominęła ślub brata i ominęła nawet pogrzeb swojego ojca. Wielu innych znajomych i członków rodziny też dostawało takie no, nietypowe wiadomości od Carrie. No i podchodzili do tego dość sceptycznie, ale nie wykluczali, że Carrie po prostu postanowiła zmienić swoje życie z dnia na dzień. Właśnie wtedy, kiedy Carrie nie pojawiła się na ślubie brata, 16 listopada matka zgłosiła jej zaginięcie. Ale Carrie była osobą dorosłą, więc no, policja początkowo nie była w stanie nic z tym zrobić, no bo jest taka możliwość, że po prostu dorosła osoba postanawia rzucić wszystko i wyjechać.
Mhm.
I jeszcze była taka druga kwestia, że Carrie brała leki na chorobę afektywną dwubiegunową. Więc policja też zwróciła na to uwagę, stwierdzili, że może po prostu przestała brać leki i jest teraz w złym stanie psychicznym. No ale żeby nie było, no to policja próbowała się z Carrie skontaktować, bo mieli do niej numer telefonu. Ona oczywiście wszystkie te połączenia odrzucała, ale w końcu napisała wiadomość do jednego z detektywów z prośbą, żeby ją zostawili w spokoju. Więc no musieli to uszanować, jakby nie było.
Komuś to na pewno było bardzo na rękę.
Nie wyprzedzaj faktów.
Nie, przyznam szczerze, że to trochę przypomina moją historię.
No widzisz. Dave w dalszym ciągu otrzymywał niepokojące wiadomości od Carrie. Były to wiadomości również na temat Liz. Bo na przykład pisała, Liz jest dziwką, nie powinieneś spotykać się z kimś takim. Liz z kolei też była nękana przez kogoś, bo zgłosiła na policję, że ktoś napisał na ścianie jej garażu dziwka od Dave'a. Niedługo później Dave znalazł samochód Carrie, zobaczył, że jest porzucony na parkingu. Kiedy zgłosił to na policję, no to władze oczywiście ten samochód skonfiskowały. Przeszukali ten samochód, stwierdzili, że w środku jest czysto, znaleźli jedynie opakowanie po miętówkach i tam był niezidentyfikowany odcisk palca.
Na opakowaniu po miętówkach?
Rodzina Kerry była bardzo zaniepokojona jej zniknięciem. No i bardzo przykre było to, że te wiadomości również otrzymywał ten 15-letni syn.
O.
No na przykład on pisał do niej, wiesz, gdzie jest, co robi, dlaczego się z nim nie kontaktuje i dostawał odpowiedź, że no u mnie wszystko w porządku. No i zarówno syn, jak i matka Kerry, oni troszeczkę przestawali wierzyć w to, że te wiadomości faktycznie Kerry pisze. I cały czas pisali, żeby do nich zadzwoniła, że chcą usłyszeć jej głos, no ale nigdy oczywiście nie zadzwoniła. Też w jakimś programie widziałam, że ten syn bardzo sprytnie, na czacie chyba rozmawiali na Facebooku, napisał, że odpowiedz na 3 pytania, to wtedy uwierzę, że to naprawdę jesteś ty. I tam były pytania typu, jakie było imię mojego pierwszego zwierzątka, wiesz, jakie jest moje drugie imię i tak dalej. No i nie dostał na to odpowiedzi. Więc rodzina po prostu nie chciała uwierzyć w to, że to faktycznie jest Kerry, że ona wszystko zostawiła i po prostu uciekła. Jakbyście słyszeli jakieś odgłosy w tle, to Yogi sobie spaceruje po pokoju.
Pozdrawiam was.
Tak. No i tak minął rok i Dave i Liz w dalszym ciągu byli właściwie codziennie nękani agresywnymi wiadomościami od Kerry. No i oczywiście to ich do siebie zbliżyło.
No jasne. Dwie ofiary.
Dave tak naprawdę bał się o swoje bezpieczeństwo, bo w wiadomościach, jakie dostawał od Kerry, na przykład było napisane, że ona widzi, co on teraz robi. Pisała, że o, widzę, że siedzisz sobie na fotelu, oglądasz telewizję i masz na sobie niebieską bluzę. I dosłownie tak było. Więc on czuł się cały czas obserwowany. Ona też pisała, że na przykład ma w dalszym ciągu klucz do jego mieszkania, że kiedy on wychodzi, to ona sobie tam chilluje i tak dalej. No, to było naprawdę niepokojące. I co ciekawe, często było tak, że kiedy Dave i Liz siedzieli sobie u niego w mieszkaniu i na przykład oglądali telewizję, to naraz w tym samym czasie dostawali SMS-y od Kerry. Więc to też było istotne. Dave wielokrotnie zmieniał numer telefonu i to też nic nie pomogło. I tak, jesteśmy w dniu 17 sierpnia 2013 roku, kiedy dom Liz stanął w płomieniach.
I musiała wprowadzić się do Dave'a.
Nie, ale wyobraź sobie, że w tym pożarze zginęły jej zwierzęta.
Matko.
Ona miała tam 2 psy, kota i węża.
No
i
nie.
Wszystkie te zwierzęta zginęły w płomieniach.
Biedne.
Tego samego dnia Dave otrzymał SMS-a, oczywiście od Kerry, która pisze: nie kłamie, podpaliłam dom tej dziwki. Mam nadzieję, że ona i cała jej rodzina zginą. No to wiesz, trochę to było
straszne.
Niepokojące. Dave'a ta sytuacja tak męczyła, że w końcu postanowił się przeprowadzić. To było w lutym 2015 roku. No i tak, już trochę czasu minęło. Relacja Dave'a i Liz też troszeczkę się ochłodziła, bo już nie mieszkali tak blisko siebie. Wiadomości też się troszeczkę uspokoiły. Ale Dave pewnego dnia zorientował się, że jeden z jego pistoletów został skradziony z jego mieszkania. No i niedługo potem stało się coś jeszcze bardziej wstrząsającego, ponieważ Liz dzwoni na numer alarmowy. Znajduje się w Big Lake Park w Council Bluffs. To jest miasto w stanie Iowa, do którego właśnie przeprowadził się Dave. No i Liz zgłosiła policji, że właśnie została postrzelona w nogę. Że jakaś kobieta ją zaatakowała od tyłu i powiedziała do niej: jak ci się podoba peep Dave'a? To znaczy po angielsku zapytała ją: how do you like fucking Dave?
Okej.
Następnie oddała strzał, trafiła ją w nogę i uciekła z miejsca zdarzenia.
W tył nogi ją trafiła, tak?
No i kiedy Liz rozmawiała z policją na ten temat, to wysnuła swoją teorię. Wyobraź sobie, że ona powiedziała, że wydaje jej się, że wszystkie te wiadomości do niej i do Dave'a przez te wszystkie lata musi wysyłać była partnerka Dave'a, Amy, Flora. I że to Amy musiała ją zaatakować i postrzelić. I że to Amy prawdopodobnie jest odpowiedzialna za zaginięcie Carrie. Mniej więcej w tym samym czasie detektywi, którzy pracowali w tamtym rejonie, w końcu postanowili zająć się sprawą zaginięcia Carrie. Podejrzewali, że już po takim czasie, bo to minęły prawie 3 lata, podejrzewali, że Carrie nie żyje, ale nie byli pewni, kiedy, jak umarła, w jakich okolicznościach. Jeszcze raz postanowili przeszukać jej samochód, to było na wiosnę 2015 roku, no i dopiero wtedy udało im się zlokalizować plamy krwi, które były na siedzeniu pod materiałem, pod takim pokrowcem, no nie? Sprawdzili DNA i to DNA pasowało do Carrie. Zbadali też to opakowanie po miętówkach i udało im się ustalić, do kogo należał ten jeden niezidentyfikowany odcisk palca. No i niespodzianka, ten odcisk palca pasował do Liz. Szok.
Nie.
No i oczywiście śledczy już dzięki temu wiedzieli, że to Liz musi być odpowiedzialna za zaginięcie i prawdopodobnie morderstwo Carrie. No więc jak ona przyszła tam do nich na komendę i opowiadała te wszystkie głupoty na temat Amy, no to śledczy postanowili zagrać w jej grę.
Mhm.
Stwierdzili, że jakby zrobią wszystko, żeby ona myślała, że oni jej wierzą. W międzyczasie też zdążyli sprawdzić, że Amy ma bardzo dobre alibi. Nie było jej wtedy w tym parku, nie postrzeliła Liz, no i oczywiście też nic nie zrobiła Carrie, ale nie przyznali się do tego. Śledczy poprosili Liz, żeby wzięła udział w ich tajnej akcji, żeby skontaktowała się z Amy i spróbowała przekonać ją do przyznania się do morderstwa Carrie. No i magicznie, kilka dni później, Liz wraca na policję z dowodem w postaci maila z drastycznymi szczegółami dotyczącymi zabójstwa Carrie. Było tam napisane, jak pozbyto się jej ciała. No i mail był podpisany oczywiście od Amy. Amy napisała w tym mailu, że zamordowała Carrie w Big Lake Park w jej samochodzie, że dźgnęła ją 4 razy, potem spakowała jej ciało do worka, następnie ten worek wrzuciła do kosza i potem wszystko podpaliła. No i detektywi od razu domyślili się, że wszystkie te informacje Liz po prostu miała z pierwszej ręki, bo to ona to zrobiła. Sprawdzili, że mail, niby wysłany przez Amy, był tak naprawdę wysłany z fałszywego konta mailowego założonego przez Liz, ale postanowili dalej udawać i poprosili Liz o pozwolenie, żeby sprawdzili jej telefon pod pretekstem tego, że poszukują dowodów obciążających Amy. No i ta głupia baba oczywiście się na to zgodziła.
No jasne.
I dzięki temu mieli dostęp do całego jej telefonu, oczywiście pobrali wszystkie dane. Na telefonie Liz znaleźli na przykład zdjęcia samochodu Carrie, 30 fałszywych kont mailowych. Była tam też aplikacja, która umożliwiała planowanie i wysyłanie SMS-ów, więc wiadomo dlaczego ona mogła dostawać SMS-a, kiedy siedziała obok Dave'a. Jednak kluczowe dowody znaleźli na tablecie Liz, bo tam była karta pamięci, na której było 1000 zdjęć niby usuniętych. No ale wiadomo, że jak się coś usuwa, to się tak naprawdę nie usuwa. I tam na jednym zdjęć widać było martwe ciało Carrie.
Nie.
To znaczy dokładnie to był chyba fragment jakiejś nogi, że to nie było zdjęcie, na którym była cała widoczna, ale dzięki temu, że Carrie miała tatuaż, no to łatwo było dopasować, że to jest faktycznie ona.
Po co ona by takie zdjęcie robiła w ogóle?
No właśnie, nie wiadomo po co. Prawdopodobnie dlatego, żeby, no wiesz, jak Dexter, żeby mieć pamiątkę po tym, co zrobiła, no. Dziwne. Według zdjęć i z tego, co udało się śledczym ustalić, Liz musiała zamordować Carrie właśnie w jej samochodzie 13 listopada 2012 roku. Następnie spędziła 3 lata, wysyłając około 15 tysięcy maili i około 50 tysięcy SMS-ów, w których podszywała się pod Carrie, no i w ten sposób próbowała utrzymać swoją zbrodnię w tajemnicy. Posunęła się nawet do tego, że podpaliła swój dom, zabiła swoje zwierzęta i postrzeliła sama siebie w nogę. No i wszystko to zrobiła z zazdrości o mężczyznę, z którym tak naprawdę nawet nie była w związku.
Zabić człowieka i swoje zwierzątka dla jakiegoś chłopa, z którym się nie jest, to faktycznie.
No. W 2017 roku Liz została skazana za morderstwo pierwszego stopnia i za podpalenie. Została skazana na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. I wyobraź sobie, że ona nigdy nie przyznała się do winy i cały czas idzie w zaparte. Jak policja ją przesłuchiwała, to ona, wiesz, była oburzona, że co ja, nigdy czegoś takiego nie zrobiłam, ble, ble, ble. I podobno dalej, będąc w więzieniu, twierdzi, że będzie walczyć o sprawiedliwość dla siebie. A przecież wszystko jej udowodnili, a ona dalej twierdzi, że nic takiego nie zrobiła. Niestety ciało Kerry nie zostało odnalezione, więc no chyba faktycznie musiało zostać spalone i nie wiem, jak ona się pozbyła tych szczątków, no bo wiadomo, nie powiedziała. No i co? No i tyle. No w tym wszystkim jeszcze został Dave, ale jakby myślę, że to mogło być dla niego dość mocno traumatyczne przeżycie, no bo randkował z jedną kobietą i randkował z drugą kobietą. To nie były jakieś głębokie relacje, a skończyło się to tak tragicznie, jakby...
No w zasadzie, ja... chciałam powiedzieć bez sensu, ale wszystkie zbrodnie są bez sensu, więc się zamknęłam, bo...
To musi być, wiesz, bardzo dziwne, jak się okazuje, że jedna kobieta przez ciebie zamordowała drugą i jeszcze przez kilka lat stworzyła jakąś taką fikcję, to całe nękanie, jakby przerażające to jest, że ludzie takich rzeczy się mogą dopuszczać.
Prawda. Ale przerażające jest też to, jak podobne są nasze historie dzisiaj.
Tak?
No. Ale wkrótce zobaczycie.
No to teraz czekam na twoją sprawę.
We wrześniu 2011 roku Yvonne Baldelli i Brian Brimager postanawiają wyjechać do Panamy, odmienić swoje życie. Jak rozumiem, para spotykała się z przerwami od 2009 roku. Yvonne jakiś czas wcześniej została zwolniona z pracy, a Brian był ex-marine, odszedł na emeryturę i właśnie zastanawiali się, co tu zrobić z życiem, postanowili je odmienić i wyjechać do Panamy. Jak rozumiem, wyglądało to tak, że to Brian przyszedł do Yvonne właśnie i zaproponował jej ten wyjazd. Ich związek był dosyć burzliwy, ponieważ gdy się poznali, gdy zaczęli się spotykać, Brian miał żonę i jak rozumiem, spotykał się też z innymi kobietami. Nie ma tutaj pewności, czy Yvonne wiedziała o tym od początku, prawdopodobnie nie, bo po jakimś czasie napisała do ówczesnej żony Briana maila właśnie, opisując jego relacje z nią i prawdopodobnie też właśnie z innymi kobietami. Ale mimo tych różnych dziwnych wydarzeń w ich związku, nadal ich relacja trwała, tak jak mówiłam, z przerwami. Jak my to zawsze mówimy, on again, off again, czy jak to się tam nazywa. Plan był taki, że Brian chciał być muzykiem, gdy tam wyjadą, a Yvonne zabrała ze sobą maszyny do szycia i planowała szyć ubrania dla turystów, też takie plażowe na przykład. No więc mieli jakiś tam plan, wyjechali na Panamską wyspę. Tam, jak rozumiem, też była dosyć duża społeczność imigrantów właśnie z USA, ekspatów. I właśnie były różne takie bary nad wodą, które prowadzili Amerykanie tam mieszkający. No i Brian z Yvonne się z nimi zakolegowali, więc mieli tam trochę znajomych. I Brian na przykład grywał w barach tych ludzi właśnie za jedzenie czy alkohol. Yvonne oczywiście też próbowała pracować. Od wyjazdu do Panamy Yvonne pisała maile do swojej rodziny, opisywała wszystko, mówiła, jak wspaniałe jest tam życie. Ona pochodziła z Kalifornii. Po jakimś czasie zaczęła pisać coraz mniej, aż maile w ogóle przestały przychodzić. To bardzo zaniepokoiło rodzinę Yvonne, zwłaszcza jej starszą siostrę Michelle, ponieważ Yvonne była najmłodszą z trójki rodzeństwa. Miała starszego brata i starszą siostrę. Aż w końcu w połowie grudnia Michelle, czyli siostra Yvonne, dostaje SMS-a od Briana, ponieważ on chce umówić się, żeby odebrać swoje auto. On przed wyjazdem do Panamy zostawił swój samochód, swój truck, tak, ten taki pick-up, którymi często w Stanach jeżdżą, właśnie przy domu Michelle. W tym aucie zostawił też trochę swoich rzeczy. No i Michelle była bardzo zdziwiona, myśli sobie, jak to? To był w ogóle SMS, który dostała z jakiegoś nieznanego numeru. No i postanowiła do Briana natychmiast zadzwonić. I okazało się, że Brian właśnie wrócił do Stanów. Wspomniał też, że pisał do Michelle wcześniej maila. Ona, jak się okazuje, tego maila przeoczyła, bo Brian do niej nigdy wcześniej nie pisał maili. I gdy Michelle się rozłączyła, sprawdziła, że faktycznie takiego maila od Briana dostała wcześniej. I w mailu Brian pisze o tym, że pewnie już wie, że rozstał się z Yvonne. Zakładając, aha, że ona ma to wiedzieć od siostry. Okazuje się, że para pokłóciła się, ponieważ Yvonne odkryła, że Brian ma dziecko z inną kobietą.
Mhm. Już tam w tej Panamie?
Nie. W Stanach. Ta kobieta, z którą miał dziecko, nazywała się Kristen i jak rozumiem, to była kobieta, z którą on też wcześniej się spotykał, gdy spotykał się z Yvonne i prawdopodobnie jeszcze wtedy, kiedy miał żonę.
Okay.
Więc jak widać, Brian fajny chłop. Ta córka urodziła się w 2010 roku i nikt o tym nie wiedział. Z tych jego byłych, przyszłych, niedoszłych kochanek, żon i tak dalej. Dla Yvonne oczywiście był to cios i według Briana Yvonne odeszła i nie rozmawiał z nią od tamtej pory. W sensie postanowiła go rzucić po tej kłótni. Po kilku dniach Brian dzwoni ponownie, właśnie ma wpaść po ten samochód. Rodzina Yvonne bardzo się o nią martwiła, jak już mówiłam, co jest oczywiście normalne, no bo ona się w ogóle nie odzywała, co zresztą mówiła też Brianowi, ta siostra. No i kiedy on miał już przyjść faktycznie po ten samochód, to Michelle, czyli siostra Yvonne, zaproponowała Brianowi, że z racji tego, że on był ostatnią osobą, która rozmawiała z Yvonne, żeby poszedł z nią na policję, bo ona chciałaby zgłosić zaginięcie Yvonne. I on powiedział, no dobra, to zobaczmy, czy ona się odezwie i tyle. Jak rozumiem, Michelle, gdy przeglądała swoją skrzynkę, to faktycznie znalazła jakiegoś maila od siostry, nie wiem, czy tego też przegapiła przez przypadek. W każdym razie w tym mailu Yvonne pisze, że rozstała się z Brianem i postanowiła wyjechać z mężczyzną, którego poznała po przyjeździe do Panamy, do Kostaryki.
No to co to? Siostra chyba nie bardzo potrafiła z maila korzystać.
No właśnie, ja troszeczkę tego nie rozumiem, szczerze mówiąc. Generalnie cała ta sytuacja śmierdziała, oczywiście coś było bardzo nie tak. Mija znowu trochę czasu i Michelle dostaje kolejnego maila od siostry. W tym mailu Michelle czyta, że jej siostra tęskni za domem, że chce wrócić, pracuje nad tym i planuje wrócić w styczniu, ponieważ w połowie stycznia miała odbyć się jakaś rodzinna impreza w Kalifornii. Oczywiście to sprawiło, że Michelle i jej rodzice odetchnęli z ulgą. No i wyobraź sobie, że akurat w ten sam dzień, kiedy przyszedł e-mail, Brian przyjechał odebrać samochód. No i nie trzeba było się już martwić pójściem na policję, no bo przecież Yvonne planuje wrócić w połowie stycznia na tą imprezę.
Okej, to już rozumiem, czemu te nasze sprawy mają być podobne.
Tak. Mijają kolejne dni, brak jakichkolwiek wieści od Yvonne, natomiast rodzina cały czas trzyma się tej wersji, że ona przyjedzie na imprezę. Niestety Yvonne nie pojawia się na rodzinnej imprezie i w tym momencie już wszyscy byli przekonani, że coś jest bardzo nie tak, że coś musiało się jej stać. Michelle jest przekonana, że jej siostra Yvonne nie wyjechała z Panamy i postanawia zwrócić się do jednego ze swoich kuzynów bodajże, który bardzo dobrze znał się na komputerach i on próbuje prześledzić, skąd zostały wysłane maile, które teoretycznie wysyłała Yvonne. Okazuje się, że część z tych maili nie była wysłana z żadnej Kostaryki, tylko ze Stanów Zjednoczonych, a dokładnie z Kalifornii, z okolic San Diego.
Mm-hmm.
Z miejsca, gdzie aktualnie po powrocie z Panamy mieszkał Brian. Michelle zabrała te wszystkie dowody i udała się z nimi do FBI. W międzyczasie rodzina Yvonne dzwoniła też do ambasady i Kostaryki, i Panamy. W ambasadzie Kostaryki dowiedziała się, że nikt taki jak Yvonne nie wjechał do tego państwa. W Panamie z kolei dowiedziała się, że nie ma żadnych śladów w żadnych dokumentach, żeby ona stamtąd wyjeżdżała. Bo to zresztą chyba te telefony w ogóle wykonywała macocha Yvonne i Michelle. Cała rodzina była bardzo przyjęta, bardzo zaangażowana. W zasadzie poświęcili się poszukiwaniu Yvonne w 100%. Pojechali do Panamy, wyobraź sobie. Skontaktowali się z prywatnym detektywem, jakimś bardzo dobrze znanym mężczyzną, który właśnie też jest osobą, do której zwracają się ludzie, gdy chcą robić coś w Panamie lub próbować kogoś znaleźć. Zresztą w programie 48 Hours ten mężczyzna też się wypowiada i jak rozumiem, on pomógł w schwytaniu już kilku przestępców, którzy gdzieś tam się chowali. Wraz z panamskimi władzami zostaje zorganizowana konferencja prasowa z prośbą o informacje na temat Yvonne. I co ciekawe, już podczas tej konferencji ogłaszają Briana jako podejrzanego w tej sprawie.
Mhm.
Oczywiście w międzyczasie rodzina drukuje i rozdaje też ulotki, chodzi po całej wyspie, wiesz, ci rodzice Iwon, ojciec i macocha, na własną rękę, wiesz, chodzili po całej tej wyspie w tej nazad, jakby próbując szukać jakichś informacji lub śladów Iwon, takich fizycznych śladów. Nawet miało dojść do takiej traumatycznej sytuacji, w której oni natrafili na jakiś worek, bo wiesz, to jest bardzo egzotyczne miejsce, taka można powiedzieć tropikalna dżungla, bagna, bardzo dużo tam jest takich terenów i właśnie oni podczas tych poszukiwań, bo w poszukiwania byli zaangażowani poza rodziną ochotnicy, a także też służby, które przeczesywały różne tereny. No i wyobraź sobie, że podczas jednego z takich przeszukań znaleziono jakieś kości. I potem ta rodzina Iwon musiała wyjechać, jeszcze nie wiedząc, czy to są kości ich córki i siostry, czy nie. Okazało się, że to były kości zwierzęce. Wiem, że znaleźli też tam jakieś rzeczy w stylu paszport i coś tam jeszcze na tych bagnach. Natomiast dosyć szybko okazało się, że to nie są rzeczy Iwon. Władze FBI kilkukrotnie latają do Panamy, bo domyślam się, że też dzięki tej konferencji prasowej i dzięki rodzinie Iwon zgłaszają się ludzie, którzy znali Briana i Iwon, gdy tam mieszkali. Okazuje się, że ich związek był bardziej burzliwy niż można było się spodziewać. Brian miał być agresywny, miał bić Iwon. Pojawili się świadkowie, którzy widzieli ślady pobicia na jej twarzy, to znaczy widzieli, jak chodzi w okularach, ukrywając wielkie limo na oku. Miała spuchniętą część twarzy, siniaki też. Byli też świadkowie, którzy widzieli, kiedy on ją ciągnął siłą gdzieś albo podduszał. Jakieś straszne, straszne rzeczy, naprawdę. Jak rozumiem, gdy ludzie rozmawiali z nią o tym, to ona dawała do zrozumienia, jakby nie przeczyła temu, że on fizycznie się nad nią po prostu znęca. Domyślam się, że psychicznie też, bo też tam ponoć jej umniejszał słownie. Tylko jakby sugerowała, że ona sobie z tym poradzi.
Mhm.
Poszukiwania w tamtym miejscu były bardzo trudne właśnie ze względu na warunki, jakie tam panowały, czyli te bagna, gęste zarośla. Oczywiście to wszystko było otoczone też wodą. W taki sposób też można się pozbyć śladów czy ciała, tak wrzucając do wody. Agenci FBI idą porozmawiać się z Brianem, który otwiera im drzwi i rozmawiają dobrych kilka godzin. On opowiada tą samą historię, co wcześniej, to znaczy, że pokłócili się z Iwon. Ona odkryła, że on ma dziecko z inną kobietą. Zresztą to wiesz, ta sytuacja w ogóle mogła być podwójnie trudna dla Iwon, dlatego że nie dość, że dowiedziała się, że jej partner ma dziecko z kimś innym i to ukrywał, to jeszcze ona nie mogła mieć dzieci.
Mm-hmm.
Tak, ona miała pieska, którego, no jak mówili ludzie z jej otoczenia, jej rodzina, którego traktowała, wiesz, jak swojego synka, bardzo pieski kochała zresztą. No i co ciekawe, tego pieska też nigdzie nie było. Brian powiedział, że gdy wrócił do domu, został liścik od Iwon, w którym ona powiedziała, że wyjeżdża do Kostaryki właśnie z jakimś innym facetem, no i tam jeszcze dołączyła w tym liściku kilka epitetów, nie? Ty pip pip. Tutaj agenci informują go o mailach, które miały być niby wysyłane przez Iwon, ale po sprawdzeniu okazało się, że ona nie mogła ich wysyłać z Kostaryki, tylko właśnie z tego miejsca zamieszkania, gdzie mieszka on. Natomiast on oczywiście wszystkiemu zaprzecza, mówi też, że nie zna nikogo, kto mógłby mieć dostęp do maila Iwon. Ale. W mieszkaniu Briana agenci zaraz po wejściu zauważają biały laptop Samsunga, identyczny jak ten, który miała Iwon.
Aha, czyli on miał jej laptopa?
Tak. W ogóle, gdy Brian był pod obserwacją, to okazało się, że on wiedzie świetne życie. W jednym ze źródeł mówili, że on w ogóle chodził do jakiejś szkoły, ale właśnie bardzo dużo czasu zajmowało mu na przykład granie w golfa. Jego żona pracowała, on był bezrobotny i grał sobie w golfa, chociaż jak rozumiem też zajmował się ich dzieckiem. Ale nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że powiedziałam, jego żona pracowała, a przecież on się już kiedyś rozwiódł, prawda? I wyobraź sobie, że on zaraz po powrocie z Panamy, dosłownie kilka dni po, oświadczył się Kristen, czyli tej kobiecie, z którą miał dziecko, i kilka tygodni później wzięli ślub.
Okej, to nie tracił czasu.
Czyli wtedy, kiedy cała rodzina Iwon poświęciła całe swoje życie, żeby jej szukać, i trwała ta cała sytuacja, on właśnie się żenił.
Mhm.
I robił fajnie sobie sesję ślubną na plaży, czy gdzieś tam. Rozmawiają właśnie, oczywiście też są jego żoną, i według kobiety Brian powiedział jej, że jedzie do Panamy, żeby odstresować się po odejściu z Marines i miał tam jechać z kolegami. Czyli tak naprawdę prawdopodobnie ta kobieta w ogóle nie wiedziała nic o tym, że on był tam z Iwon.
Aha, Boże.
Ale co ciekawe, to nie zmieniło faktu, że ona dalej stała przy Brianie i go wspierała w tej całej sytuacji. Tak jak mówiłam wcześniej, FBI kilkukrotnie udawało się do Panamy, żeby zbierać informacje na temat całej tej sprawy. I okazuje się, że Yvonne była widziana ostatnim razem 26 listopada 2011 roku i tego samego dnia miało też dojść do awantury między Brianem a Yvonne. No, wiadomo to, dlatego że ludzie, którzy koło nich mieszkali, po prostu doskonale słyszeli, co tam się u nich działo. Też stąd wiadomo, że on musiał ją regularnie bić i dochodziło między nimi do różnych awantur i przemocy fizycznej, no bo słychać było po prostu, wiesz, krzyki, walenie i tak dalej, nie? Jak już wspominałam, pojawił się też laptop Yvonne i faktycznie okazało się, że jest to laptop Yvonne i wyobraź sobie, że znajdują na nim zdjęcia, które zostały zrobione na około 2 tygodnie przed domniemanym, prawdopodobnym morderstwem i na tym zdjęciu widać Yvonne, to jest takie selfie powiedzmy, na którym ma bardzo po prostu czarne oko podbite. Jest jeden fakt, który potwierdzał wersję wydarzeń, którą sprzedawał Brian. Mianowicie faktycznie na koncie Yvonne były aktywności, które świadczyłyby o tym, że jest w Kostaryce, ponieważ ktoś tam wyciągał pieniądze w bankomatach za pomocą jej karty. Natomiast, no, tak jak mówię, nikt w to nie wierzył i zdobyto dowody, które świadczyły o tym, że to Brian wyciągał te pieniądze, ponieważ wyobraź sobie, że okazało się, że zanim on wrócił do Stanów, miał jeszcze mały przystanek w Kostaryce i znaleziono zdjęcia z bankomatów właśnie, na których widać, jak on za pomocą karty Yvonne wyciąga pieniądze.
Ale nakręcił.
I wiesz co, ja tak się zastanawiałam, słuchając tego wszystkiego, że on myślał, że jest taki super sprytny, wziął kartę Yvonne, żeby udawać, że ona jest w Kostaryce i wyciąga tam pieniądze, ale nie pomyślał, że ktoś może też sprawdzić, gdzie on latał.
No,
jakby już abstrahując od tego, że są kamery w bankomatach, prawda? No, ale okej.
No i że w ogóle nie ma śladu, żeby ona wsiadała do samolotu, leciała na tą Kostarykę. Dziwne.
Tak, no nie wiem, przepłynęła w pław może, no już.
Niedopracowana po
prostu. No kompletnie nie. A poza tym, jeszcze w trakcie śledztwa okazało się, że Brian przyjechał do Panamy z maczetą.
Tak.
I on tą maczetę oddał komuś. W jednym ze źródeł mówili, że za dług jakiś, który miał. I znaleziono komentarz, który Brian umieścił na Facebooku bodajże pod postem, bo ktoś chciał tą maczetę sprzedać. Czyli ta osoba, której Brian ją dał, chciała tą maczetę sprzedać. I Brian, wyobraź sobie, że napisał komentarz, w którym napisał, że to jest jego maczeta i użył jej tylko raz, żeby pociąć stripteaserkę. To jest cytat.
Co?
Tak. To miał być taki żart chyba.
Ale śmieszne, Boże.
Śmieszne, nie? No właśnie. FBI udaje się przechwycić tą maczetę, odnajdują tą osobę, u której ona była i oczywiście oddają ją do badania, niestety wracają z pustymi rękami te badania. Ale też na komputerze Yvonne znajdują, że ktoś dzień po tym, jak ją widziano ostatni raz, rano wyszukiwał informacji, jak usunąć krew z materaca. Oczywiście na tym etapie podejrzewają też, że pozbył się też pieska Yvonne, no bo jeżeli ten piesek by gdzieś sobie latał albo dałby komuś tego pieska w Panamie, policja czy rodzina czy FBI by odnalazły tego pieska, no to wiedzieliby, że Yvonne w życiu by tego pieska nie oddała.
Mhm.
Więc najlepiej było udawać, że ona razem z pieskiem pojechali do Kostaryki. No mają już sporo dowodów i w bodajże czerwcu 2013 roku Brian zostaje aresztowany u siebie w domu i stawiają mu kilka różnych zarzutów, natomiast żadne nie jest zarzutem morderstwa. Wszystkie są związane z oszukiwaniem w śledztwie. No bo przyłapali go na kłamstwie wielokrotnie i to był w zasadzie jedyny sposób, w jakim mogli go aresztować na razie. Ale tego samego lata ktoś, kto mieszkał właśnie na tej wyspie, na której mieszkali Yvonne i Brian, wyobraź sobie, że właśnie wybrał się z maczetą w ten busz. Nie wiem, czy on go tam usuwał, czy co on robił. W każdym razie natrafił na wojskową torbę. I gdy tą torbę otworzył, w środku znalazł ludzkie szczątki. Była tam ludzka czaszka. Oczywiście zabrano te szczątki do badania. Okazało się, że szkielet jest niekompletny. I gdy wykonano badania DNA, potwierdzono, że jest to ciało Yvonne. W zasadzie szczątki. Wyobraź sobie, że te szczątki zostały znalezione w zasadzie w miejscu, w którym ta grupa poszukiwawcza wcześniej chodziła. No tylko gdzieś tam kawałeczek dalej, no tak jak mówiłam, to był trudny teren. Z autopsji wynikało, że przyczyną śmierci było prawdopodobnie dźgnięcie w plecy, minimum dwukrotne, i ciało Yvonne zostało rozczłonkowane. Jakby tego było mało dla rodziny Yvonne, to wyobraź sobie, że w międzyczasie okazało się, że Michelle jest chora na raka. W jednym z programów sugerowali, że no przez to, jak bardzo zaangażowała się w poszukiwanie swojej siostry i żeby sprawiedliwości stało się zadość i Brian został ukarany, to przestała dbać o siebie.
No i też stres.
Na pewno też stres i doszło do przerzutów. I w momencie, gdy Brian został aresztowany i te wszystkie dowody zostały zebrane, no to ona już była w bardzo złym stanie. I wnieśli do sądu o takie wcześniejsze przesłuchanie jej. Bo bano się, że jeżeli dojdzie do procesu, ona tego nie dożyje po prostu. A on bardzo chciała zeznawać, no i ona była jednym z kluczowych świadków, tak? Ta biedna, chora kobieta, wwieźli ją tam na wózku. Była taka różnica, bo ona w programie 48 Hours wypowiada się kilkukrotnie i była taka różnica, jak ją pokazywali, wiesz, na początku tego programu, a potem już pod koniec, jak ona zeznaje właśnie. No i bardzo dobrze, że to wszystko zrobili, bo niestety Michelle wkrótce właśnie po tych zeznaniach, które złożyła, umiera. Oczywiście tutaj cała sprawa przeniesienia procesu do Stanów Zjednoczonych nie była taka prosta, ale udaje się to zrobić. I w 2015 roku właśnie stwierdzają, że tak, proces będzie mógł odbyć się w Stanach. Ma rozpocząć się w roku 2016, a ma do niego dojść, bo oczywiście Brian nie przyznawał się do winy. Ale bardzo sprytny zespół, który pracował nad tym wszystkim, postanowił przyjrzeć się jeszcze raz maczecie, która była też ważnym dowodem w tej sprawie. I gdy odkręcili rękojeść, wyobraź sobie, że znaleźli tam ślady krwi. Mm. I po badaniu stwierdzono, że są to ślady krwi Yvonne. I nie wiem, czy to przekonało Briana i jego obrońcę, czy może wszystkie te dowody razem wzięte. I Brian postanawia przyznać się do winy. I zostaje skazany na 26 lat pozbawienia wolności za morderstwo drugiego stopnia. Wyobraź sobie, że jego żona nie rozwiodła się z nim na tamtym etapie, nadal stała za nim murem, a nawet jest ten taki program też kryminalny na YouTubie True Crime Daily czy coś takiego, oni też mają właśnie materiały na ten temat. Zresztą 48 Hours chyba też dziennikarze łazili do domu tej Kristen, no i próbowali zadawać jej pytania, ona nie chciała z nimi gadać, w ogóle nie otwiera drzwi. No.
Wierna.
Ja myślę, że on jej coś nagadał, bo ewidentnie widać, że to jest kobieta, która po prostu musiała bardzo kochać i ślepo mu wierzyła we wszystko, bo no, nie widzę innego wyjścia.
No tak to jest z tymi manipulantami.
No właśnie. No i faktycznie według Briana, po tym jak Yvonne dowiedziała się z jego maili, bo w ogóle to też jest ciekawe, jak ona się dowiedziała. Wyobraź sobie, że doszło między nimi do kłótni, w której Yvonne miała chwycić się za laptopa i walnąć Briana w plecy tym laptopem. On ją potem miał pobić oczywiście za to. Ten laptop się popsuł i dlatego oni korzystali z jedynego laptopa, jakim został, czyli z laptopa Yvonne. Ona jakimś cudem zdobyła hasło do maila Briana i gdy przejrzała jego maila, to zobaczyła, że ma tam mnóstwo maili do jakiejś kobiety, której pisze, znaczy do tej Kristen, której pisze, że o, wrócę do domu i będę się opiekował naszą córeczką, czy coś takiego. Mhm. No i wtedy właśnie doszło do awantury. W ten sposób ona dowiedziała się o tym, że on ją okłamuje i jest w związku też z inną kobietą. Natomiast ewidentnie widać, że to był jakiś wzorzec dla Briana, no bo w taki sam sposób zachowywał się, gdy oni się poznali. Jak wyczytałam w jednym z artykułów, Brian miał też się przyznać do zniszczenia dowodów w postaci tego materaca, o którym wcześniej wspominałam. I według tego artykułu on miał wrzucić materac do oceanu. Tak, oczywiście pozbył się pieska Yvonne, tak jak podejrzewano. I powiedział, że do morderstwa doszło w taki sposób, że oni się kłócili. To była bardzo długa kłótnia, w zasadzie trwała cały dzień. Wtedy Yvonne oczywiście chwyciła za nóż, doszło do szamotaniny i on ją potem dźgnął w plecy. A następnie rozczłonkował jej ciało.
A ta maczeta była kiedy użyta?
No właśnie do rozczłonkowania.
Aha.
I jeszcze był na tyle bezczelny Brian, że podczas skazania to jeszcze, wiesz, przepraszał rodzinę. No jak można być takim bezczelnym? Znaczy, wiem, że się tego oczekuje od nich, ale z drugiej strony nikt mu oczywiście nie uwierzył, bo gdyby czuł się winny, to by nie zgotował im tylu lat piekła po prostu.
Mhm.
No. Też nie wiem, może się zmienił.
No straszne, zupełnie niepotrzebna tragedia.
Tak, no a to młoda kobieta była, ona miała 42 lata.
Mhm.
Tak jak widzicie, przez kompletny przypadek miałyśmy w pewnym sensie podobne historie, tak jak mówiłam. A to już jest któryś raz, kiedy to się zdarza, nie?
Mhm. No widzisz.
A pamiętasz, że kiedyś próbowałyśmy robić takie tematyczne odcinki, że się umawiałyśmy mniej więcej, jakich historii szukamy? Na samym początku?
No.
A skończyłyśmy to robić chyba wtedy, jak się okazało, że znajdujemy te same ciągle. No dobrze. Dziękujemy za uwagę.
I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Do usłyszenia.